Witajcie w imieniu Pana Jezusa. Dobrze, że jesteście, a ta pierwsza niedziela grudniowa wcale nie jest taka zła, nie? Prawie, że jak lato. Więc się bardzo cieszę z tego. Bóg daje nam dzisiaj dobrą pogodę. W prezencie mikołajkowym mamy siebie wzajemnie dzisiaj czas przed obliczem Bożym. Na nabożeństwie mamy czas przy stole razem, więc korzystajmy z tego. Zachęcam już od razu, żebyście w czasie nabożeństwa nie myśleli, jak to najszybciej wyjechać, bo zostajemy tutaj dłużej dzisiaj. Oczywiście nie na siłę, każdy jest wolny i może nawet w trakcie nabożeństwa wyjść i pójść, ale myślę, że wspólny czas, jaki Bóg nam dzisiaj daje, będzie dla nas takim dobrodziejstwem, że nikt nie będzie chciał szybko stąd wychodzić. A zaczynamy od pieśni, w której wyrażamy nasz stosunek do zboru, do Kościoła Jezusa Chrystusa. O jakże kocham Twój Najświętszy Boże domie, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Boże i Ojcze, korzymy się tej niedzieli przed Tobą, mając świadomość, jak jesteś święty i wielki, nieogarniony dla ludzkiego umysłu, ale jednocześnie, że jesteś pełen łaski i miłosierdzia dla tych, którzy się korzą przed Tobą i którzy się do Ciebie szczerze zwracają. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy dzisiaj, tej niedzieli, z ufną odwagą przystąpić do tronu Twojej łaski. Przystępujemy do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że przebaczyłeś nam nasze grzechy, że jesteś nam życzliwy i miłosierny. Dziękujemy Ci, że Jezusie Chrystusie dałeś nam dar życia wiecznego i że nas oświecasz każdego dnia i prowadzisz, że dałeś nam Ducha swego Świętego, który przez ten tydzień przeprowadził nas i pozwala nam się też dzisiaj tutaj zgromadzić. Dziękujemy Ci. Błogosławimy Ciebie w tym, co chcesz tutaj między nami dzisiaj zrobić i w tym, co chcesz zrobić we wszystkich Twoich zborach tu w Gdańsku, w Trójmieście, w naszym kraju i na całym świecie. Błogosławimy Ciebie. Dziękujemy Ci, że wciąż się nami zajmujesz, że nas wychowujesz, że kształtujesz w nas obraz Syna swego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Twoja praca, Twoje zmiłowanie wciąż dosięga nowych osób i że podciągasz kolejne osoby pod krzyż Chrystusowy. Dziękujemy Ci. Tak liczymy na to, o to się modlimy, abyś się dzisiaj obudził w nowych sercach pragnienie Ciebie, wiarę w Ciebie, aby kolejne osoby mogły poznać Ciebie i stać się Twoimi dziećmi. Cieszymy się z tego, co w naszym życiu się stało i błogosławimy Ciebie, Panie, w tym, co chcesz jeszcze zrobić w życiu kolejnych osób. Panie, wywyższamy Cię pośród nas i pragniemy tę niedzielę przeżywać godnie, zgodnie z Twoim słowem. Amen.
Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców, śpiewaków, przy wtórze instrumentów muzycznych, harf, cyt, cymbałów, aby głośno i radośnie śpiewali. Mamy nakaz. Dawid nakazał. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj także odpowiedzieli na nakaz, który kiedyś Dawid skierował też do ludu Bożego, do tej części, która miała służyć świątyni. Jest nakaz, aby głośno i radośnie śpiewali. My dzisiaj też przy wtórze instrumentów różnych i hordofonów, aerofonów, membranofonów i innych idiofonów będziemy głośno i radośnie śpiewać dla Pana, bo jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Alleluja. Jest godzien tego, aby Go głośno i radośnie wysławiać, wywyższać i uwielbiać.
Panie, Twa dobroć i łaska Twa na wieki. Jesus is our Jesus.
wszyscy lewiccy chórzyści Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami pobratnicami, odziani w bisioł, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby i trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc zbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobrym i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Zawołajmy jednomyślnie do Pana. Oddajmy Mu chwałę. Niech to miejsce wypełni się Jego obecnością. Aleluja. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej, Panie, stawania przez to niepromożone Ciebie, że chcemy, Panie, łaskawie głoszone i dzisiaj zwiastowane przez Ducha Świętego, Panie, mogło prawdziwie poruszać naszym życiem, docierać do nas, Panie. Tak modlimy się, Panie, mów do nas. Otwieraj, Panie, nasze serca, nasze umysły na Ciebie, bo Ty jesteś taki jak Twoje Słowo, abyśmy Ciebie mogli doświadczać, Panie, Twojej obecności w naszym życiu. Przez Twoje żywe, skuteczne Słowo, Panie, modlimy się, abyś błogosławił naszego brata, abyś go mocą Ducha Świętego napełnił, aby mógł głosić, zwiastować, ażeby Twój Duch Święty też mógł potwierdzać to Słowo znakami, cudami, abyśmy mogli tego doświadczać w naszym życiu, Panie Jezus. Proszę Cię o to, Panie. Mów do nas, Panie, i dawaj nam dzisiaj, Panie, tej Twojej rzeczywistej obecności pomiędzy nami doświadczać, Panie, aby nie tylko w sferze naszych uczuć, Panie, ale prawdziwie na jakości naszego życia Twoja obecność mogła się, Panie Jezu, odbijać. I o to Cię proszę, abyśmy mogli tego i dzisiaj tutaj doświadczać, Panie, i wychodząc z tego miejsca, aby prawdziwie Twoja obecność, Panie, w naszym życiu mogła prawdziwie kształtować to, jak myślimy, jak mówimy, co robimy. I także to, żeby życie innych ludzi przez Twoją obecność w nas, Panie, mogło ulegać przemianie. O to Cię proszę, dziękując Tobie i oddając Tobie chwałę jako Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.
Jakie jest przygotowanie ucznia, który miał bardzo dużo lekcji teoretycznych, a mało praktycznych? Jak on jest przygotowany do życia, do funkcji życiowych, do pracy? Bardzo słabo, ponieważ teoria wymaga zastosowania praktycznego. Niedawno w naszym zborze rozmawialiśmy o praktycznym podejściu do pracy, do tych zagadnień związanych z pracą, z rozliczaniem. To był przedmiot naszego rozważania. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy poczuli się wszyscy jak dzieci i pomyśleli o tym, jak Ojciec wychowuje nas, żebyśmy wyszli na ludzi, żebyśmy znaleźli upodobanie w Jego oczach. Przy tej okazji też rodzice, którzy mają dzieci, będą mogli się zastanowić o swoim stosunku do swoich dzieci, o tym, jak prowadzą ten proces wychowawczy w stosunku do swoich dzieci, na przykładzie ojca, który zajmuje się nami, swoimi dziećmi. Będzie to rozważanie o chrześcijańskim wychowaniu, o prawidłach tego wychowania, a więc też o prawidłach drogi naszego dziecka, za które odpowiadamy, które chcemy wychować należycie. Podstawą naszego rozważania będzie Słowo Boże z Księgi Przypowieści Salomona z 22 rozdziału, werset 6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I to słowo poznamy jeszcze w trzech innych przekładach. W przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej: młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec. W Biblii Gdańskiej: ćwicz młodego według potrzeby drogi jego, bo gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. I w Biblii Tysiąclecia: wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. To jest to Słowo Boże, którym się będziemy dzisiaj zajmować, czy na kanwie którego będziemy rozważać sprawę wychowania, wychowywania, jakiemu jesteśmy wszyscy poddawani jako dzieci Boże i jakiemu mają być poddawane nasze dzieci. Idealnym przykładem prawidłowego wychowywania jest to, co ojciec robił ze swoim synem. Bo tak to właśnie mamy w Biblii przedstawione, że ojciec posłał syna na świat, który przybrał postać człowieka, malutkiego dziecka i przeszedł pewien proces, który może być dla nas bardzo pouczający, jest bardzo pouczający, jak my powinniśmy się zajmować naszymi dziećmi, jak Bóg zachowuje się w stosunku do nas, jak On nas wychowuje, ponieważ Jezus jest naszym najstarszym bratem, tak uczy nas Słowo Boże, a my jesteśmy Jego naśladowcami. Więc chciałbym, żebyśmy temu wzorcowi się trochę przyjrzeli dzisiaj. Po pierwsze, gdy czytamy Ewangelię, to zauważamy, że ojciec wcale nie chronił syna przed trudnościami i to od samego urodzenia. Ojciec, chociaż jest wszechmogący i z całą pewnością mógł dla swojego syna umiłowanego tutaj na ziemi stworzyć idealne warunki, to o dziwo wcale tego nie zrobił, bo jak czytamy w Ewangeliach, to jeszcze w ciąży ten malutki Jezus był już narażony, bo Maria w 6 miesiącu ciąży odbyła samodzielną, długą podróż. Potem, przed samym porodem, podróż do Betlejemu. Już w tym okresie, że za chwilę miała rodzić, i podróż do Betlejemu. Warunki sanitarne porodu. Czy ojciec nie mógł swojemu umiłowanemu synowi zorganizować lepszych warunków? A zaraz potem, ledwo co się urodził, ucieczka do Egiptu. Niebezpieczeństwo. Ucieczka. Dlaczego? To miało, jak my tak na zdrowy rozsądek to weźmiemy, to miało przygotować Jezusa do tego, żeby był prawdziwie naszym arcykapłanem. Bo na czym polega prawdziwe kapłaństwo? Domeną prawdziwego kapłana jest to, by mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. To jest domena kapłaństwa, że kapłan potrafi się utożsamić z ludźmi, bo to samo przeżywał, bo to rozumiał, bo wiedział, co to znaczy niebezpieczeństwo, wie, co to znaczy cierpienie, co to znaczy głód, co to jest zimno, wie, co to znaczy. I taka przecież była misja Syna Bożego, gdy przychodził na ten świat, aby stał się naszym arcykapłanem, prawda? On przecież miał złożyć samego siebie w ofierze, złożyć w ciele ofiarę za grzech świata, zmartwychwstać i potem z własną krwią swoją, jako nasz arcykapłan, wejść do niebiańskiej świątyni i zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za wszystkie nasze grzechy. Więc miał tę wielką misję, wielką tę rolę. I Biblia mówi, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, to oczywiste. To jest wielka wskazówka dla rodziców chcących dobrze wychować swoje dzieci. To jest wielka wskazówka dla nas, dzieci Bożych, dlaczego Bóg, Ojciec, tak z nami często postępuje, jak my byśmy nie chcieli, żeby postępował. Bo my byśmy chcieli, tak jak żeśmy usłyszeli gdzieś może od jakiegoś ewangelisty, że jak uwierzymy w Jezusa, to On usunie wszelkie przeszkody z naszej drogi, że będziemy mieli tylko same błogosławieństwo, że będziemy zawsze młodzi, piękni i bogaci, zdrowi, że będzie wszystko się tak układać. A oto ojciec, zauważcie, dopuszcza do naszego życia bardzo dużo różnych przykrości, że aż czasem dławi nas żal, aż nam jest przykro, Ostatnio mówiliśmy, i żeby to zrozumieć, trzeba wejść do świątyni, trzeba się zbliżyć do Boga, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest. A dzisiaj razem to odpowiadamy, dlatego tak jest, bo Bóg chce ciebie i mnie przygotować do pewnych zadań, które potrzebujemy zrobić. Może być tak, że mamy już lat 50, a we wierze jesteśmy dopiero małymi dziećmi. I trzeba nas wykształtować jeszcze, bo Bóg zaplanował, że jeszcze chce nas użyć w stosunku do takich czy innych ludzi, żebyśmy potrafili współczuć, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy cierpienie, słabość, co to znaczy ciągle upadać i nie mieć sił, żeby się podnieść, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy rozumieli innego grzesznika. Po to Bóg to robi. I także my jako rodzice mający dzieci, wychowujący dzieci, powinniśmy z tego zaczerpnąć lekcję, że nie trzeba naszych dzieci za wszelką cenę ochraniać przed wszelkimi przeciwnościami. Że trzeba im czasem pozwolić, żeby trochę pocierpiały, przeżyły rozmaite trudności, bo nasze dzieci potrzebują nauczyć się stawiać czoła tym rozmaitym przeciwnościom. Potrzebują się zahartować. Potrzebują poznać życie. Przygotować się do czekających ich zadań. Jeżeli będziemy je ochraniać, jeżeli będziemy cały czas próbować taki roztaczać taki parasol nad tymi dziećmi, to potem nas zabraknie. A zresztą my za nasze dzieci nie wykonamy pewnych zadań. I one będą bezradne, staną i się załamią, bo nie będą w stanie stawić czoła. Jeżeli mamy pełnić rolę kapłaństwa na wzór Jezusa Chrystusa, to potrzebujemy się nauczyć tego, jak wygląda los człowieka na ziemi. Móc współczuć z innymi, tak jak to nasz Pan był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu i dlatego mógł współczuć ze słabościami naszymi. Więc to jest pierwsza myśl z tego wzorca Ojciec i Syn Boży na ziemi. Druga myśl jest taka, że Ojciec nie bał się oddać Syna w ręce ludzi. Zauważmy, że przecież Syn Boży urodził się jako małe dziecko i został oddany jakby do dyspozycji Marii i Józefa. Przecież to nie był syn Józefa oczywiście, rozumiecie, nie? Ale ojciec oddał go do dyspozycji. Mamy taką tutaj myśl w Łukasza 2,49. Gdy się Jezus tam zagubił w świątyni i po trzech dniach Maria i Józef go odnaleźli, Jezus do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Zauważmy, że skoro mu przybywało, to znaczy, że miał mniej wcześniej. Znaczy, że to nie był gotowy, doskonały człowiek, tylko przeszedł pewien proces wychowawczy. Mu przybywało mądrości, znaczy, że był czasem na początku głupiutki trochę, a potem wdrażany, wychowywany. Czyli ojciec oddał swojego syna w ręce Józefa i Marii, żeby oni go wychowywali, ćwiczyli. I nawet w tej sytuacji, którą tutaj przywołujemy, nie należy myśleć, że Maria i Józef z takim głębokim zrozumieniem powiedzieli: o Jezusie, rzeczywiście Ty musiałeś być w sprawach swojego Ojca i my rzeczywiście głupi jesteśmy, żeśmy Cię szukali i tak dalej. Możliwe, że Józef wziął kawałek rózgi i mu dał po gnatach za to, że nie powiedział im, że odchodzi i stresował przez to, że go nie było. Możliwe, że tak było, że miał za to jakąś dyscyplinę, za to, że się oddalił. I poszedł, jest powiedziane, i był im uległy. I poddał się temu całemu procesowi. Więc widać tutaj, że ojciec powierzył swojego wcielonego syna w ręce tych, którzy byli dla Niego nauczycielami, bo też przecież chodził, na pewno tam w Nazarecie chodził do synagogi i uczyli go Tory i wychowywali go normalnie według tych wszystkich zwyczajów, jakie panowały w ludzie Bożym. Podlegał pewnym osobom, pewno jak się uczył tego zawodu cieśli, to też nieraz był napominany, że coś źle zrobił, czy tego nie idealizujmy. Także Jezus w ciele to był po prostu doskonale. Jak miał coś tam z Józefem zbudować, to po prostu Józef przyglądał się, jak Jezus to robi, bo Jezus doskonale wszystko robił. W tym sensie, rozumiecie, on podlegał temu całemu procesowi wychowawczemu, podlegając ludziom, i przybywało mu umiejętności, mądrości, łaski. To znaczy, że na początku takiej łaski nie miał, jak później ją miał u Boga i u ludzi. Czy to jest jasne?
Tak.
I to mówi nam o tym, że Ojciec, który nas wychowuje, daje nas do dyspozycji, jak gdyby, innym ludziom. Że podlegamy innym ludziom w Bożym procesie wychowywania. Że nie powinniśmy tak myśleć, odczepcie się ode mnie, bo ja mam Pana w niebie i nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak mam się zachowywać, bo jest Chrystus i ja, koniec, kropka. Podlegamy. Dzieci podlegają rodzicom, żona podlega mężowi. Bracia i siostry sobie nawzajem podlegają, młodsi podlegają starszym. Wszyscy przeoblekamy się w szatę pokory względem siebie. Jest to jasne? Ponieważ Bóg nas wychowywuje. On ustanowił w Kościele jednych apostołami, drugich prorokami, nauczycielami, pasterzami, żeby przygotowywać ludzi do dzieła posługiwania. I podlegamy sobie wzajemnie w tym. To też jest lekcja dla rodziców, że chociaż kochają swoje dziecko i dlatego, że kochają swoje dziecko i chcą, żeby wyszło na ludzi, potrzebują swoje dzieci oddać do dyspozycji innych, żeby je nauczali. Nauczycielom szkolnym jest taka tendencja, że nikt moich dzieci nie będzie uczyć. Ja tutaj homeschooling, czy jakiś tam se zrobię. I ja będę sama moje dzieci uczyć i nikt nie będzie moich dzieci uczyć. Zostawmy ten wątek, ale tak to jest normalnie, że rodzice oddają swoje dzieci do tego, żeby nauczyciele, żeby wychowawcy, żeby trenerzy, żeby doradcy, instruktorzy i tak dalej, przywódcy wspierali, wspomagali ten proces wychowawczy, jaki spoczywa na rodzicach. Jest to jasne? Po trzecie, syn uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, czytamy w Słowie Bożym. I to dotyczy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale czytamy, za dni swego życia w ciele Jezus zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem przez duże S, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czy Jezus potrzebował uczyć się posłuszeństwa? Dlaczego Jezus był tak posłuszny, jak przyszedł czas, gdy rozpoczął swoją publiczną misję? Dlaczego był tak posłuszny Ojcu, że swoje życie oddał za grzech świata, bo Ojciec go po to przysłał na ten świat. Dlaczego był tak posłuszny? Bo się nauczył posłuszeństwa. Tak jest w Biblii napisane, że on się uczył posłuszeństwa. I to nam mówi, że każdy z nas, jako dziecko Boże, potrzebuje się nauczyć posłuszeństwa. A jak się uczymy tego posłuszeństwa? Jak najbardziej, ostatecznie, najskuteczniej się uczymy posłuszeństwa? Przez to, że coś pocierpimy. Czasem dopiero, gdy cierpienie przyjdzie, to człowiek zaniecha tego błędnego działania, grzechu i tak dalej. Że trzeba czasem pocierpieć, żeby nauczyć się posłuszeństwa. Cierpienie towarzyszyło Synowi Bożemu na ziemi. Jego życie zakończyło się wielkim fizycznym cierpieniem, nie tylko fizycznym, ale również psychicznym. I Ojciec, zauważcie, chociaż mógł, nie uchronił Syna przed tym cierpieniem. Gdy Piotr uciął ucho słudze arcykapłana, Jezus mówi: Piotrze, weź schowaj ten miecz. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Mógłby to zrobić, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ rozumiał, że trzeba wykonać wolę Ojca i to będzie oznaczać cierpienie w jego życiu. To będzie wymagać cierpienia. Czego się uczymy z tego przykładu? Ano tego powinniśmy się uczyć, że jako dzieci wychowywane przez Boga nie powinniśmy ciągle jęczeć, jak tylko coś się nam zaczyna trochę trudniej robić. Oj Boże, zmiłuj się, Boże, Boże. Może nie o 12 legionów, nie? Ale chociaż jeden legion pomocników jakiś, bo jest mi tak ciężko. Patrzmy na Syna. Przyglądajmy. Biblia mówi, że mamy patrzeć na Syna. Że mamy ciągle patrzeć na Niego jako na Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. Patrzmy na Niego. Że On nie szukał tego, jakby tu przejść po linii najmniejszego oporu. Jak najlżej, najłatwiej. Nie zrobił tego. To jest ważna lekcja dla nas. Naturalnie jest tak, że jak nam zaczyna coś boleć, jak nam zaczyna coś przeszkadzać, jak zaczyna się pojawiać jakaś trudność, to naturalnie zaczynamy pojękiwać do Boga. Zaczynamy prosić, żeby o ulgę, o zmiłowanie. To jest naturalne. To nie jest tak, że powinniśmy się tego wstydzić. Ale chodzi o to, żebyśmy przestawali być dziećmi w myśleniu, żebyśmy zaczynali myśleć w kategoriach dojrzałości, duchowej dojrzałości. A to oznacza, że czasem, gdy przychodzi cierpienie, to jest to coś prawidłowego, to jest coś, z czego będzie dobro będzie. I rodzice, przy tej okazji, nie starajcie się eliminować cierpienia z życia dziecka w okresie kształtowania jego osobowości. Jak cierpi, to nie przewracajcie całego świata, żeby jak najszybciej mu to cierpienie usunąć. Dziecko, które ma wyrosnąć na dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka, potrzebuje nauczyć się dyscypliny i życia w zgodzie z określonymi prawami i zasadami. A to wymaga czasem trochę, żeby pocierpieć. Po czwarte, ojciec i syn dużo ze sobą rozmawiali. Widzimy to, jak czytamy Ewangelię? A spójrzmy. Mateusza 14:23. Jakby rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Czyli syn wstąpił na górę, żeby rozmawiać z ojcem. Tak? I to sam. Bez jakiegoś towarzystwa. Sam na sam z ojcem. Podobne świadectwo wydaje ewangelista Marek. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Znowu rozmowa z ojcem. Ewangelista Łukasz 6:12. Stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. To są świadectwa ewangeliczne, że syn rozmawiał z ojcem, że ojciec rozmawiał z synem, że mieli ze sobą czas. Chociaż misja była taka zajmująca, chociaż było tyle obowiązków, lecz Syn Boży miał potrzebę rozmowy z Ojcem w niebie i ten kontakt utrzymywał i rozmawiał z Ojcem. I wiemy, ile razy przejawia się to w służbie Jezusa, że modli się, że rozmawia. Czasem przy ludziach, a czasem sam na sam. Po to Syn Boży to robił, żeby dobrze wiedzieć, co Ojciec myśli, żeby dobrze słyszeć, co Ojciec mówi, żeby dobrze rozumieć, orientować się, jaka jest wola Ojca. I to jest wielka wskazówka dla Ciebie i dla mnie, dzieci Bożych, jak chcemy być dobrze wychowywani, wychowani, że potrzebujemy rozmawiać z Ojcem. Jak my możemy wyrosnąć na dojrzałe dzieci Boże, jak my będziemy mieli kontakt z Ojcem tylko w niedzielę między godziną 10.30 a 12.30. I jeszcze będziemy się niecierpliwić, że 12.35, a nabożeństwo jeszcze trwa. Tak się nie da. Trzeba często rozmawiać, trzeba często słuchać, trzeba często mieć kontakt, mieć społeczność. To wielka wskazówka dla nas, skoro Syn Boży potrzebował tej rozmowy, to ileż bardziej my, którzy jesteśmy z natury grzeszni, którzy przez wiele lat żyliśmy bez Boga w ogóle na świecie. No i przy tej okazji rodzice, macie dzieci, dorastające dzieci, wasze dziecko potrzebuje osobistego kontaktu z wami. Potrzebuje rozmowy, spokojnego czasu, rozmowy często długiej, bez cienia pośpiechu, bez zniecierpliwienia. No mów szybko, bo nie mam czasu. Tylko spokojnie. Wiemy z obserwacji, że niektórzy ludzie otwierają się dopiero po 2-3 dniach, jak się z nimi spędzi czas na spokojnie. Ostatnio jeden brat ze Święcimia do mnie dzwonił i opowiadał mi o innym bracie, że z nim podróżował. Przez 2 dni jechali i on nic nie mówił. Ale 3 dnia, jak jechali w aucie, nagle się rozpłakał i zaczął mu opowiadać, co przeżywa. Rozmawiali o tym, i o tamtym, o różnych sprawach, ale przyszła chwila, gdy on się otworzył. I zobacz, pierwszego dnia nim nic nie powiedział, drugiego dnia dopiero, jak żeśmy tak pobyli dłużej razem. To jest myśl. Jeśli chcemy dobrze wychowywać swoje dzieci, potrzebujemy czasu z nimi, potrzebujemy, żeby one się spokojnie mogły otworzyć, opowiedzieć o tym, co przeżywają. To ważna wskazówka. Ojciec rozmawia z synem. Syn zostawia różne rzeczy i chce być z ojcem, i chce z ojcem rozmawiać. Po piąte, ojciec i syn, jak czytamy w Ewangeliach, miłowali się wzajemnie i mówili o tym publicznie. Nie ukrywali tego, tej swojej miłości, tych swoich uczuć. W Ewangelii Marka 1,11 rozległ się głos z nieba. Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobało. Czemu ojciec gdzieś na boku tego nie powiedział swojemu synowi? Tylko tubą z nieba, także ludzie wszyscy słyszeli. Czemu? Widocznie to było potrzebne. Syn chciał to usłyszeć, żeby wszyscy to usłyszeli, że ojciec mnie miłuje. Że nie gdzieś tam ukradkiem, po cichu, gdzieś tam w kąciku, ale publicznie. Pan Jezus w Ewangelii Jana 14,31 powiedział, że świat musi poznać, że miłuje ojca i że tak czynię, jak mi polecił ojciec. Świat musi to poznać. Ja nie będę ukrywać swojej miłości do ojca. Świat musi to poznać, że ja miłuję mojego ojca. Hej, słyszycie? Jaka to jest piękna lekcja dla nas, dzieci Bożych. Ojciec z nieba nieraz nam mówi, że nas miłuje, prawda? Ale świat musi poznać jeszcze coś innego, że my Go miłujemy. Świat powinien to usłyszeć, nasi sąsiedzi, nasi współpracownicy, nasi krewni powinni wszyscy to usłyszeć, że my miłujemy Pana Jezusa, że my miłujemy naszego Ojca w niebie. Powiedzmy też to, że ta miłość, ona miała swoją taką praktyczną stronę. To nie były po prostu tylko słowa o miłości wypowiadane, ale to było powiązane ze wzajemnymi postawami między ojcem i synem. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana 10,17, dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Tajemnicze słowa, prawda? Ale widać tutaj, że ta miłość była umocowana. Miłość ojca do syna nie była po prostu tylko uczuciem rodzicielskim, jeśli można tak powiedzieć, o ojcu i o synu Boże. Ale ta miłość była powiązana z pewną postawą syna. Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje. Że ja działam, ja jestem w tej samej linii co ojciec, ja jestem w tym samym duchu co ojciec. My razem coś robimy. Ojciec mnie miłuje, ale moja miłość do Niego ma praktyczny wyraz. Ja jestem Mu posłuszny, ja pełnię Jego wolę. To jest ważna wskazówka również dla nas jako rodziców, żebyśmy wzięli to pod uwagę, iż okazywanie miłości swoim dzieciom uzdalnia je do okazywania miłości innym ludziom. Mamy nauczyć nasze dzieci okazywania miłości. Gdy je przytulamy, gdy mówimy, że je kochamy, gdy to robimy także przy innych ludziach, one się uczą tego, nabywają. Są ludzie, którzy w dzieciństwie nie byli nigdy przytulani i oni nie potrafią się przytulać. I to jest dla nich jakaś trudność wielka, że można jakoś z drugim człowiekiem się przytulić. To jest, powiedziałbym, nawet jakiś defekt. Ojciec mówił do syna, że go kocha. Syn mówił do ojca, że go miłuje. I tak powinniśmy i my w naszych relacjach z dziećmi postępować. Niech dzieci będą przekonane o tym, że ich tata, ich mama kocha je. Po szóste, bo czas pędzi, ojciec okazywał zaufanie do swojego syna. Jak czytamy o relacji ojca i syna. Ojciec miłuje syna, czytamy w Jana 3,35, i wszystko oddał w jego ręce. Wow! To znaczy, że ojciec okazał zaufanie do swojego syna. Jeśli oddaje wszystko w ręce syna, nie jeden ojciec nie potrafi tego zrobić. Kierownicy nie chce oddać nawet do swojego syna. Bo się rozbijesz, jeszcze coś tamtego. Nie... Ale żeby jeszcze jakieś więcej sprawy jakieś przekazać swojemu synowi. Biznes rodzinny. O, wow. To jest już jakaś trudność. A to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, bracia i siostry, że Ojciec w niebie, no ma nas tutaj w Gdańsku, nie? Ma nas tutaj w tej okolicy, trochę swoich dzieci. On przekazuje nam swoje dzieła. On tak postępuje, że chociaż my może nie zawsze jesteśmy godni zaufania na tyle, ale On okazuje nam zaufanie. I to przecież zawsze bardzo uskrzydla dziecko, gdy rodzice okażą mu zaufanie, prawda? Gdy rodzice mówią, słuchaj, wyjeżdżamy, będziesz gospodarzem teraz w domu. To dla dziecka jest bardzo ważna rola, że będzie miał klucz, że teraz będzie tam ma to i to zrobić, dopilnować, wystawić śmietnik. To jest wielkie zadanie. Oczywiście są dzieci, co jak rodzice wyjeżdżają, to tylko jedno mają w głowie, wolna chata. Nie? Dlatego też rodzice, mądrzy rodzice, nie okazują tego zaufania w ciemno, tylko obserwują swoje dziecko i odpowiednio to zaufanie okazują, żeby to zaufanie, czy miara tego zaufania nie doprowadziła do jakiegoś odjazdu tego dziecka. Nie? To wszystko ma być mądre, ale zaufanie okazane dziecku bardzo dobrze je motywuje. I tutaj jest bardzo ważna wskazówka dla nas, płynąca od Ojca w niebiesiech, który swojemu Synowi, będącemu w ciele, wszystko przekazuje. Wszystko to dał do dyspozycji. Czyli, żeby był sędzią, nawet widzicielem i tak dalej. Coś, co jest domeną Boga, zostało przekazane Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. Uczymy się tutaj też tego, żeby nasze dzieci obdarzać zaufaniem, żeby dawać im pewne zadania, żeby one się poczuły, że rodzice ufają im, że one są odpowiedzialne za kolejne rzeczy w życiu. Po siódme, ojciec skutecznie wprowadzał syna w to, co sam czyni, jak czytamy w Ewangeliach. Zauważyliście to? Jana 5,20. Ojciec mówi, miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Wow! Czyli, że ojciec wprowadza syna w te tajniki działania ojca, jego sprawy, jego pomysł. Jana 8:28. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ojciec prowadził Syna w to, co czyni, i Syn jest już w to zaangażowany, widać. On po prostu realizuje to, co pochodzi od Ojca. Jeszcze jedno miejsce, Łukasza 10:22. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. To jest wielka myśl dla nas, dzieci Bożych, że Bóg Ojciec chce nas wprowadzać w to, co On sam czyni, żebyśmy tu na ziemi realizowali Jego dzieła. Że On przed nami nie ukrywa tego, co planuje, co chce, jakie ma zamiary, że to objawia. Biblia mówi o tym dużo, że On nawet nie czyni niczego, jeśli wcześniej tego nie objawi swoim sługom, prorokom. To jest Jego działanie, żebyśmy my wiedzieli, żebyśmy rozumieli jako Jego dzieci to, jakie jest Jego działanie. I to jest oczywiście też piękna wskazówka dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci, że powinni, że ojcowie, matki powinni wprowadzać dzieci w to, co sami czynią. Matka powinna wprowadzać córkę w to, co czyni, co rozczynia, zaczynia i wyczynia, żeby ona się orientowała, żeby się nie uczyła od wujka Google'a, tylko od swojej mamy, żeby się uczyła, co, jak należy zrobić, jak się robi te pierogi, jak tam tego, jak, a dlaczego to się sypie do tego prania tyle, a tego tyle, żeby wiedziała, jak się obsługuje pralkę, żeby takie rzeczy. I ojciec prowadza swojego syna w to, co, dlaczego on tam jedzie, dlaczego się spotyka, a dlaczego będzie teraz mniej, a potem będzie więcej. A żeby zrozumiał te mechanizmy, jakie kierują życiem ojca i całej rodziny. To jest wielka myśl. Rodzice, dbajcie o to, aby wasze dziecko rozumiało, dlaczego tak, a nie inaczej. Wierzycie, myślicie, postępujecie, bo to sprawi, że to dziecko będzie potem naśladować, będzie rozumieć to wszystko. Trzeba pozwolić także wprowadzać się w świat waszych dzieci. Tu w relacji ojca i syna widzimy, że jest dwukierunkowa relacja, że syn wie, kto to jest ojciec, ale ojciec wie też, kto to jest syn. Że ojciec też wsłuchuje się, przypatruje się swojemu synowi, rozumie swojego syna. 8. Ojciec chwalił się swoim synem i dawał go za przykład do naśladowania. Jest takie miejsce, gdy on jeszcze mówił, a to było na górze przemienienia, oto obok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z nieba. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Był tam, kto tam był jeszcze na tej górze? Wiecie, kto tam był? I był Jezus, Syn Boży, nie? I ojciec z nieba mówi, ten jest syn mój umiłowany. Słuchajcie go, to jest mój wybrany, mój kochany, mój jedyny syn. Tak mówił ojciec o swoim synu. Piękna myśl. Piękna myśl też dla nas, dzieci Bożych, czy nasz ojciec w niebie może się pochwalić nami w Gdańsku i któregoś dnia, żeby tam gdzieś koło dworca albo gdzie tam jeszcze na długim targu przy tej choince tam, żeby zabrzmiał głos. To jest moja córka umiłowana, mówi Bóg z nieba. Słuchajcie, co mówi. Naśladujcie. Bierzcie przykład. No, niech by tak było. I tak może być. I tak będzie, bracia i siostry, bo my przecież dojrzewamy. My się poddajemy. My się dajemy wychowywać naszemu Ojcu w niebiesiech. Ale dla rodziców to jest także ważna wskazówka, że nasze dzieci chcą słyszeć, że jesteśmy z nich dumni, że są dla nas ważne, że je kochamy. Chcą nasze dzieci to słyszeć, że się chwalimy trochę naszymi dziećmi. Oczywiście tutaj rozsądek potrzebny jest, nie? O tym jeszcze za chwilę powiemy, ale to jest ważne, że kiedy dziecko słyszy, że mama albo tata mówi dobrze o nim, że go chwali tam przy ciocie, przy kimś to jeszcze. Kto chce, to zawsze znajdzie do tego jakąś okazję, żeby pochwalić swoje dziecko. Nawet jeśli dziecku za bardzo różne rzeczy nie wychodzą, to zawsze można coś znaleźć i pochwalić dziecko. 9. Syn wzorował się na ojcu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Czyli Jezus tu przedstawia pewną ogólną zasadę, że on mówi to, co u ojca słyszał, ale ci Żydzi, z którymi rozmawia, oni też się kierują tym, co słyszą od swojego ojca. A kto był ich ojcem?
Ja
byłbym ich ojcem, bo tak mówili, że było wyraźnie widać, że to nie żaden Abraham jest ich ojcem, tylko diabeł jest ich ojcem. Jest pewna ogólna zasada, że dzieci wzorują się na swoich rodzicach. Prawda czy nie?
Prawda.
Tak jest. I syn wzorował się na ojcu, po pierwsze w miłości. Jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Nauczyłem się od ojca, jak się kocha i teraz tę miłość przekazuję wam, mówi Jezus do swoich uczniów. Wzorował się na ojcu w miłości, w okazywaniu miłości. Wzorował się na ojcu w działaniu. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. To ja działam po prostu, ponieważ patrzę, ojciec mu działa. No to ja też działam. Ojciec jest w akcji, ja też jestem w akcji, bo jestem synem. Wzoruję się na swoim ojcu. Wzorował się także w mówieniu, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć, co mam mówić. I wiem, że przekazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział ojciec. Słuchał, jak ojciec mówi, co ojciec mówi, jak, czego, co ojciec chce, i to powtarzał. I mówi, ja od siebie nie mówię, ja mówię to, co ojciec mówi. Ja tak naprawdę w tym momencie jestem tylko ustami mojego ojca. Powielam to, co mówi ojciec. Także w postawach względem innych ludzi Jezus wzorował się na ojcu. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. To jest, słuchajcie, bardzo dobra rada. Dzieci naśladują rodziców i trzeba się z tym liczyć, trzeba mieć tę świadomość, że to jacy my jesteśmy, tacy w jakimś sensie, w jakimś stopniu będą też nasze dzieci. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze chwilę, jeszcze wytrzymacie troszeczkę?
Tak.
Spojrzeli na takie dwie skrajne koncepcje wychowawcze, bo te koncepcje jakoś przenikają także do naszych kręgów chrześcijańskich, i no jednak doprowadzają do pewnych błędów. Pierwsza taka postawa to pogląd, że proces wychowawczy powinien być dostosowany do upodobań dziecka, do jego predyspozycji, do tego, jakie ono jest. Jako pierwszy zasugerował to niejaki Sadia, uczony żydowski. I on powiedział tak, dziecko powinno być wychowywane według własnych predyspozycji i osobistych możliwości. W tej sytuacji rodzice pełnią jedynie rolę pomocniczą tak naprawdę. To dziecko jest tutaj jakby takim podmiotem, a rodzice mają tylko dostosowywać się do dziecka. Inną skrajną postawą, przeciwległą powiedziałbym, jest narzucanie dziecku przez rodziców ich wizji, kim dziecko ma zostać. I rodzice mają jakieś tam swoje wyobrażenia, jakieś pomysły na przyszłość swojego dziecka, jak to zrobić, żeby dziecko było bogate kiedyś, nie? Jaki zawód powinno mieć, kim powinno zostać, żeby nie było bidy, albo mają jakieś ambicje, które nie spełnili w swoim życiu, żeby dziecko było tam kimś. Tak w tym świecie jest, że już od najwcześniejszych lat życia, od najmłodszych, dziecko się wdraża, wprowadza w ten właśnie taki rytm wychowawczy, bo to trzeba szybko, jak najszybciej zacząć, no już szósty rok, to już koniecznie do szkoły. Ostatnio przecież dużo w kraju o tym się mówiło, że obowiązkowo już powinno, 5 lat to już powinno iść do szkoły. Testy, lekcje, treningi, brak dzieciństwa, narzucanie tempa, stres egzaminów, konkurencji, takie dziecko bidne, ono po prostu nie ma dzieciństwa, bo ciągle jest wożone, motywowane z tego od miejsca do miejsca, do treningi cały czas. No i w konsekwencji tak ukierunkowanego wychowania wyłania się gwiazda. Jeszcze ledwo co stoi, a już na scenie i już tam wszyscy wiwatują i tak dalej. Wyłania się ktoś nienaturalny w wyniku takiego wychowania, który w danej dziedzinie po prostu zdumiewa innych, że potrafi to zrobić, ale zupełnie nie radzi sobie w innych dziedzinach życia. Jakie są prawidła chrześcijańskiego wychowania, bracia i siostry? Do czego ma zmierzać wychowanie chrześcijańskie? Nie jest pierwszoplanowe to, co dziecko będzie robić w życiu, jak będzie zarabiać na swoje utrzymanie, ale pierwszoplanowe jest to, kim to dziecko będzie, kim będzie w swojej duszy, kim będzie w swoim sercu. Chrześcijańscy rodzice wychowują dziecko na chrześcijanina. Nie wychowują je na artystę, nie wychowują je na matematyka, na biologa, na sportowca, na tamtego. Wychowują je na chrześcijanina, na chrześcijankę. To jest główny kierunek wychowania chrześcijańskiego. A więc kluczowe cele do osiągnięcia w tym wychowaniu to to, żeby była w nim osobista wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, Syna Bożego. Kluczowe jest pielęgnowanie społeczności z Bogiem przez modlitwę, czytanie Biblii, udział w zgromadzeniach zboru. To jest kluczowe. To się ma dziecku wpajać, żeby ono się w tym umiało poruszać. Kluczowa jest bojaźń Boża i posłuszeństwo Słowu Bożemu, żeby dziecko rozumiało, żeby praktykowało to, że żyjemy w bojaźni Bożej, że liczymy się ze Słowem Bożym w naszym życiu. Kluczowe jest kierownictwo Ducha Świętego, żeby dziecko już od najmłodszych lat było otwarte, o to zabiegało, żeby Duch Święty je prowadził w tych wszystkich decyzjach, w tych wszystkich działaniach, w okresie dojrzewania, podejmowania życiowych decyzji i tak dalej. Kluczowa jest wewnętrzna potrzeba podobania się Bogu, żeby nasze dziecko wyrastając miało w sobie to jedno, żeby się podobać Bogu, żeby podobać się Bogu. I w praktyce to polega na tym, że po pierwsze wpajamy dziecku Słowo Boże. Wpajamy. Takie jest przykazanie. Niech te słowa, które ja Ci dzisiaj nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Wpajać Słowo Boże. Jest wiele sposobów praktycznych, żeby to robić. Żeby razem czytać, razem uczyć się na pamięć, żeby razem rozmawiać, rozważać Słowo Boże, żeby lepiej rozumieć, żeby wprowadzać dziecko w zrozumienie Słowa Bożego. Więc wpajamy Słowo Boże. Ojciec nam chce wpajać swoje Słowo i my tu się motywujemy wzajemnie w imię Boże, żebyśmy właśnie żyli Słowem Bożym, żeby Słowo Boże mieszkało w nas obficie, jakby się do Kolosan jest powiedziane. Ale rodzice, jak macie dzieci, dziadkowie, babcie, wpajajcie małe, młode pokolenie Słowo Boże. Po drugie, świecimy osobistym przykładem. Bo nic tak nie przemawia, jak osobisty przykład. To najbardziej przekonuje, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Dziecko chce widzieć i tak naprawdę kieruje się dopiero tym, że widzi to u swoich rodziców. Trzeba uważać, żeby nie wymagać od dziecka oczywiście czegoś, czego my sami nie robimy, bo pojawia się pewna sprzeczność. Jest taka anegdota, jak kiedyś jeden ojciec chciał pouczyć syna, żeby lepiej się uczył w szkole. Mówi: synu, jak George Washington był w twoim wieku, to był najlepszym uczniem w swojej klasie. A ten synek do ojca mówi: tak, tato, ale jak George Washington był w twoim wieku, to był już prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj same słowa nie wystarczą. Trzeba dać przykład, osobisty przykład. Jeśli rodzice wymagają od dzieci czegoś, czego same nie robią, to ten proces wychowawczy się nie uda. Jakie cechy chcemy widzieć w swoich dzieciach? No, pracowitość, no nie? Chcemy widzieć w swoich dzieciach pracowitość? No to sami powinniśmy być pracowici. Dzieci widzą, obserwują, jacy my jesteśmy. Chcemy widzieć prawdomówność w swoich dzieciach? No oczywiście, że chcemy. No to sami mamy być prawdomówni, a rodzice słyszą, jak my rozmawiamy, widziały, co robiliśmy, widziały, żeśmy pół godziny temu siedzieli, telewizję oglądali i potem słyszą, jak my przez telefon mówimy komuś, cośmy robili przed chwilą. Nie? I to wszystko widać jak na dłoni w przypadku dzieci. Chcemy, żeby widzieć w naszych dzieciach uczciwość? No oczywiście, że chcemy. No to trzeba nam samemu dawać przykład. Chcemy widzieć szczerość? No tak, no to bądźmy sami szczerzy, bo wszelka nieszczerość jest widoczna w domu. Więc świecimy osobistym przykładem, rodzice. Tak jak Pan Jezus nam świeci przykładem, tak my mamy świecić przykładem dla innych. Po trzecie, kochamy i dyscyplinujemy. Augustyn kiedyś miał powiedzieć, że kochaj i rób co chcesz. Jeśli naprawdę kochasz, to możesz już wszystko robić. Niczego złego nie zrobisz w stosunku do kogoś takiego. Kochaj i rób co chcesz. Gdy naprawdę miłujemy swoje dzieci, to stawianie im wymagań, dyscyplinowanie nie wyrządzi im żadnej krzywdy. Wręcz wspomoże ten cały proces wychowawczy, bo tak ma być. Bo tak Słowo Boże mówi, ten fragment, że kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I dalej ten cały wątek, nie będziemy już tego czytać, listu Hebrajczyków 12:6-11 mówi o tym, że karcenie, że wychowywanie, że dyscyplina wraz z miłością jest niezwykle ważna. Nie można tego oddzielić, nie można kochać i pozwolić, żeby dziecko robiło co chce. Nie można dyscyplinować bez miłości, nie daj Boże, bo wtedy można krzywdę zrobić. Ale trzeba kochać i dyscyplinować. Po czwarte, nie ubóstwiamy naszych dzieci. Właśnie tutaj wracam do tej myśli, że dzieci są darem Bożym, więc uwielbiamy Boga, a nie nasze dzieci. Dziecko nie powinno być ubóstwiane. Normalny syn zawsze respektuje swojego ojca i do głowy mu nie przychodzi, by się nad ojca jakoś wynosić albo go lekceważyć. Sam Syn Boży powiedział, gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Oczywiście ci, którzy nie wierzą w trójjedyność Boga, podchwycili tutaj, że to właśnie Jezus mówi w ten sposób, że On jest niżej niż Ojciec, że On jest w ogóle, że jest niż, nie jest tej samej natury co Ojciec i tak dalej. To nie jest prawda. Tu myśl jest taka, że Syn, normalny Syn, dobry Syn, zawsze będzie Ojca szanował i będzie go wywyższał. No może być, ojciec może być zwykłym rolnikiem, a syn prezesem banku, ale ten syn nigdy nie powie, ja jestem ważniejszy niż ojciec. Przyjedzie na wieś do ojca, bo chłopie ty jeden. Nie powiem, tylko tato, szanuję, respekt będzie miał do swojego ojca. I tu jest ta myśl, że ojciec jest większy niż ja, mówi Jezus. I zdarzają się oczywiście rodzice, którzy swoje dzieci wychwalają pod niebiosa, schodzą im z drogi, a ludzie dostosowują swoje życie do ich pomysłów i zachcianek. Dziecko tam chce spać, to już zmieniają plany, bo Heniu jeszcze śpi i on teraz nie możemy, sorry, nie przyjedziemy, bo wiesz, Krzysio się właśnie położył teraz. I w ogóle świat staje na głowie z powodu tego, że rodzice gloryfikują swoje dzieci, dostosowują się. W procesie wychowawczym to jest delikatna, ale bardzo ważna sprawa, żeby kochać dziecko, żeby się z nim liczyć, ale nie ubóstwiać dziecka. Nie ubóstwiać, tylko żeby to dziecko miało swoje miejsce w szeregu. Wychowywanie dzieci to jest poważna rola. Jest taki wiersz, który znalazłem kiedyś w książce Johna Maxwella, Być liderem. Mały człowieczek idzie na ślady, pyta o drogę, prosi o rady. Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało, bo pójdzie za mną pewnie i śmiało. Oczka swe ciągle na mnie obraca i naśladuje. To jego praca. Jestem wyrocznią i nie mam rady. Mały człowieczek idzie w me ślady. W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu, rzeźbie i tworze, w marszu i w biegu, na długie lata przyszłej dekady człowieczka, który idzie w me ślady. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Trzeba koniecznie wobec tego ustalić, co chcemy osiągnąć w tym procesie wychowawczym. I my teraz tu pokrótce przedstawiliśmy te prawidła drogi naszego dziecka, biblijne prawidła, w jaką stronę to powinno podążać. I Biblia wyraźnie mówi, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, ale napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Wychowujcie je dla Pana. To jest ten kierunek, to jest to podstawowe prawidło. Więc wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Amen.
Zanim przejdziemy do spożywania chleba i wina, możemy jeszcze usiąść tam, proszę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał i mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Tutaj czytając ten fragment, moja uwaga została przykuta do tego, że Pan Jezus tutaj dwukrotnie odnosi się do przyszłości, mówiąc do uczniów: powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I po raz drugi mówi: powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I Pan Jezus tutaj mówi o przyszłości, ustanawiając to, co my dzisiaj obchodzimy. I Pan Jezus też użył takiego ciekawego słowa, mówiąc do swoich uczniów, aby czynili to na pamiątkę moją. I w samym tym określeniu jest zawarta też głęboka prawda o nas ludziach, że my nie pamiętamy, że potrzebujemy. Wiecie, gdybyśmy byli istotami, które nie potrzebują tego, aby pamiętać, aby, że nie mamy problemu z tym, że nie pamiętamy, to by Pan tego nie powiedział. W liście do Koryntian w 11 rozdziale, kiedy czytamy zazwyczaj ten fragment, jak apostoł Paweł pisze, że od Pana ja to przyjąłem i wam to przekazuję. I tam, kiedy Paweł cytuje te słowa Pana Jezusa w liście do Koryntian w 11 rozdziale, to dwukrotnie również mówi i po tym, kiedy mówi o chlebie, to czyńcie na pamiątkę moją, kiedy mówi o winie, to czyńcie na pamiątkę moją. Więc tutaj ten czynnik jest naszą słabością, że my nie pamiętamy. My musimy, my potrzebujemy, aby czynić to na Jego pamiątkę. Bo te słowa mówią prawdę o mnie. Jestem człowiekiem, wiecie, wyjątkowym. Jestem w tym, że zapominam. Czasami potrzebuję 3 sekund, żeby zapomnieć o czymś. Idę po coś zrobić i nie wiem po co. Ale wiecie, to jest niezwykle ważna prawda w naszym życiu. I ilekroć mamy nabożeństwo, kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa, mamy to czynić na pamiątkę. Mamy sobie o tym mamy to wspominać. Ale o czym mamy pamiętać? O tym, kim był Pan Jezus. Jedyny Boży Syn przyszedł na ten świat. Czego dokonał? Oddał swoje życie, przelał swoją krew. Wydał się na mękę, na cierpienie, bo także w tym pokazał też prawdę o nas. My jesteśmy grzesznymi ludźmi. My sobie sami nie potrafimy poradzić z problemem grzechu. My potrzebujemy pomocy. I On w swojej wielkiej miłości do nas wyciągnął do nas rękę, aby pomóc nam w naszym zmaganiu się z niewolą grzechu, z konsekwencjami grzechu, z tym, że nie potrafimy sobie sami poradzić z grzechem i wyswobodzić się z grzechu, dać sobie z tym radę. On oddał życie, żeby nas zbawić i uratować. To jest prawda, my o tym pamiętamy i o tym na Jego pamiątkę dzisiaj też o tym mówimy, to przypominamy. Taka jeszcze jedna jest myśl. I chciałbym też do tego się troszeczkę odnieść, bo to przypominanie jakby dotyczy nas. Czy my mamy też przypominać Panu? Czy On nie pamięta? On powiedział: to czyńcie na pamiątkę moją. I jak tak kiedyś sprawdzałem to w greckim języku, w greckiej gramatyce, tu też jest pewien czynnik, który odnosi się do jakby pamięci Jego, to jest Jego pamiątka. Czy Pan nie pamięta i potrzebuje, żeby Mu co pewien czas przypominać? Jak czytam Słowo Boże, to odnośnie pamiętania czy wspominania, to Pan tylko jednej rzeczy nie pamięta i nie wspomina. Grzechów naszych. List do Hebrajczyków mówi, czy w księdze Jeremiasza, że to przymierze nowe, które zawrę z nimi, to mówi, że grzechów ich nie wspomnę więcej. On nie pamięta grzechu, On nie wspomina grzechu, które zostały przebaczone, zmyte krwią Jezusa Chrystusa. Ale czytając te Stare Testament, wiecie, czasami jak patrzę na przykład na Mojżesza, który chcąc, stawiając się za narodem wybranym, który Bóg chciał w zdecydowany sposób zgładzić, to na co się powołuje, co przypomina Panu Mojżesz? Przymierze. Panie, przecież Ty obiecałeś. To po to wyprowadziłeś ich z Egiptu, żeby teraz ich tutaj na tej pustyni zniszczyć. Co powiedzą ci ludzie w Egipcie i wszystkie narody? Wiecie, jak gdyby to nie jest kwestia tego, że Pan nie pamięta, ale wierzę, że to jest kwestia tego, że Mojżesz był bardzo głęboko zakorzeniony w tej prawdzie Bożej obietnicy i w tej prawdzie Bożego przymierza. to on pamięta, wiecie, on tym żył. I w takiej sytuacji zagrożenia, kiedy Pan chciał swoją sprawiedliwą gniew i sąd okazać na tym krnąbnym narodzie, to on przypomina: Panie, nie pamiętasz, co powiedziałeś, co obiecałeś, co uczyniłeś? Wiecie, i chciałbym, żebyśmy też przenieśli tą prawdę na to, co my dzisiaj czynimy, na Jego pamiątkę. Wiecie, my nie tylko sobie przypominamy, ale to jest źle powiedziane, żeby Panu przypomnieć, ale żeby wysłać taki sygnał: Panie, my tylko na podstawie Twojego przymierza i Twojej obietnicy możemy liczyć na przyszłość. Ty tutaj mówisz dwukrotnie w Ewangelii Łukasza o tym królestwie, które przyjdzie, które ma nastąpić spełnienie w królestwie. Wiecie, to, żeby oglądać Pana, żeby być z Nim, żeby w tym królestwie mieć tam swoją pozycję taką pewną, ugruntowaną, jest tylko oparte o to, czego dokonał Jezus Chrystus. Wiecie, i my, czyniąc to na pamiątkę Jego, jakby wysyłamy ten sygnał Panu: Panie, my tylko dlatego, że Ty oddałeś za nas życie, że przelałeś krew, my okazujemy posłuszeństwo, spożywając ten chleb, pijąc to wino, tylko dlatego możemy liczyć na to, że będziemy Cię oglądać, że będziemy z Tobą w Twoim królestwie. To jest taki sygnał do naszego Pana, na pamiątkę Jego. On pamięta, wierzę, że oczekuje tego, abyśmy tą prawdą związaną z ofiarą Jezusa Chrystusa, z tym, że On przelał krew, aby nas oczyścić z grzechu, wiecie, aby to było tak wyraźne, takie żywe w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszym życiu. I czyniąc to na Jego pamiątkę, wysyłamy Jemu ten sygnał: Panie, pamiętamy. Tylko na tym budujemy nasze życie i naszą nadzieję na przyszłość. Bo na niczym innym nie możemy się oprzeć. Choćbyśmy byli nie wiadomo jacy dobrzy, to nasza sprawiedliwość jest jak ta szata zbrukana. Tylko On i Jego ofiara jest dla nas podstawą, aby móc oglądać Boga. Wiecie, i też jeszcze taka jedna myśl. W Starym Testamencie Bóg to powiedział do Mojżesza. Wiecie, Mojżesz był szczególnym człowiekiem, ale Bóg mu też powiedział pewną prawdę, która jest niezmienna. Bóg powiedział do niego tak: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie oglądać człowiek i pozostawać przy życiu. Nie ma takiej możliwości. Ale są pewne, wiecie, wyjątki. W 24 rozdziale Księgi Mojżeszowej tutaj czytamy, jak było z zawarciem przymierza. I potem, kiedy Bóg zawarł z narodem wybranym przez Mojżesza przymierze, to czytamy w 24 rozdziale, 2 Mojżeszowi, 11 wersecie: lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Wiecie, jest taka sytuacja, że ludzie, tu jest napisane, oczywiście tu jest powiedziane, ujrzeli Boga Izraela pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Oni może nie w taki bezpośredni sposób, ale obejrzeli, oglądali chwałę Bożą. Widzieli Boga. Wiecie, ale to działo się kiedy? Po zawarciu przymierza. Po tym, kiedy krew była wylana na ołtarz, kiedy tą krwią był pokropiony naród wybrany. Dopiero wtedy ci najprzedniejsi, 70 ludzi i kilku starszych z Mojżeszem i Aaronem, mogli oglądać Pana. A potem jedli i pili. Przymierze także było wyrażane w tym, że było jedzenie i picie. Wiecie, my dzisiaj, czyniąc na pamiątkę Pana Jezusa, spożywając chleb i wino, my ten sygnał wypuszczamy: Panie, my liczymy na to, że będziemy Cię oglądać. Ale tylko dlatego, że Ty z nami zawarłeś przymierze w swojej krwi. Nie tylko sobie przypominamy, ale ten sygnał wysyłajmy Panu. Żyjmy tą prawdą. Wiecie, na tym się jedynie możemy oprzeć. Tym bardziej, że żyjemy w szczególnych czasach. I wierzę, że także to, o czym mówię, to, że na pamiątkę Jego wysyłamy ten sygnał, że Panie, pamiętamy, że tylko Tym możemy żyć, na tym możemy się oprzeć, jeśli chodzi o nadzieję na naszą przyszłość. Aby to było także częścią tego, o czym czytamy w Księdze Objawienia w ostatnim rozdziale. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Wiecie, to jest sposób również wyrażania tej prawdy na to, żeby oglądać Boga, żeby być zabranym przez Pana, żeby być razem z Nim. Spożywam chleb i wino, na Jego pamiątkę, bo tylko na tym, czego On dokonał, na Jego ofierze za moje grzechy, mogę oprzeć moją nadzieję na przyszłość. Ale oby też tak było, wiecie, żebyśmy nie w niedzielę raz w miesiącu mogli sobie tą świadomość jakby odświeżać, ale żeby tak było, że my tym żyjemy każdego dnia. Pan przyjdzie niedługo. Słowo Boże mówi, że duch i oblubienica mówią. Czy dzisiaj oblubienica mówi przyjdź? Czy dzisiaj oblubienica może też poprzez spożywanie chleba i wina ten sygnał wysyłać na Jego pamiątkę? Ty przyjdziesz, a my czekamy i tylko na podstawie Twojej ofiary za moje grzechy ja mogę mieć tą nadzieję i oczekiwać. I oczekując chcę być gotowym, chcę być znaleziony jako gotowy na spotkanie z Panem, bo może przyjść, wiecie, dzisiaj w nocy. Więc żyjmy tą prawdą i niech dzisiejsze spożywanie chleba i wina będzie tym przypominaniem, odświeżaniem naszej świadomości. Bo jesteśmy istotami, które niestety zapominamy. I często troski tego świata, troska o byt sprawia, że zapominamy, że nie żyjemy tą świadomością. Pan Jezus przychodzi. Przychodzi. On przyjdzie. Więc musimy być świadomi tego i żyć w tej gotowości, żeby być z Nim. A jedyną nadzieją na nasze spotkanie z Nim, na nasze przebywanie w Jego obecności jest to, czego On dokonał. Złożył swoje życie w ofierze. Przelał krew, złożył swoje ciało i my dzisiaj, ilekroć jemy i spożywamy i chleb i wino, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. On przyjdzie. Niedługo. Po swoją oblubienicę. Powstańmy bardzo proszę. Poproszę też braci, którzy ze mną będą usługiwać.
Się pomodlimy o szwagierkę brata Piotrka. Ta młoda kobieta ma Maja ma na imię, tak, jest w ciąży i okazuje się, że to dzieciątko, które się rozwija, ma jakąś wadę serca, która będzie wymagała od razu natychmiast operacji. I Maja prosiła nasz zbór, żebyśmy się pomodlili o nią. I myślę, że to zrobimy. Ja myślałem, że może następną niedzielę, ale jak nie doczekamy, trzeba się modlić od razu. Bracie Gabrielu, mógłbyś nas poprowadzić na modlitwę.
Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że i także w takich sprawach możemy do Ciebie przychodzić, prosząc Ciebie o Twoją pomoc. Panie, chcemy Ci wyrażać wdzięczność, że także Maja jest tego świadoma, prosząc o modlitwę Twój Kościół, ale to modlitwa ta jest skierowana do Ciebie, Panie, bo Ty jesteś Panem, bo Ty masz moc, bo dla Ciebie żadna rzecz nie jest niemożliwa. I prosimy Cię, Panie, abyś także mógł swoją chwałę objawić i w tej okoliczności, w tej sytuacji, w życiu tej rodziny. Panie, modlimy się o to małe dzieciątko, prosząc, abyś mógł, Panie, także kiedy to dziecko jeszcze jest w łonie swojej mamy, aby doznało Twojego dotknięcia, aby to chore serce zostało uzdrowione, abyś Ty wejrzał, okazał swoją łaskę i mógł to pomóc, Panie. Ale, Panie, także, żeby to było świadectwo, Panie, dla mamy, Panie, dla całej tej rodziny, tego, że jesteś żywy, prawdziwy, żeby także przełożyło się na ich świadomość, na ich wzrost w wierze, na poddanie swojego życia Tobie i naśladowanie Ciebie, Panie Jezu. Modlimy się, prosząc Ciebie o Twoją pomoc, o Twoją ingerencję, Panie Jezu, abyś zaingerował, abyś mógł objawić swoją chwałę i w tej sytuacji, w tej rodzinie. Błogosławimy ich, Panie Jezu, i w Twoje cudowne dłonie, Panie, tak powierzamy też to dzieciątko, prosząc, Panie, o Twoją pomoc. Modlimy się o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen.